Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone z naszego studia w Toruniu. Stan Unii Europejskiej w kontekście szczytu ostatniej szansy. Szczyt ostatniej szansy się zakończył. No i pytamy się, co dalej z Unią Europejską. Czy też Unia Europejska może się zakończyć według tutaj niektórych prognoz. Naszymi gośćmi są panowie, pan mecenas Karl Bedermann. Witamy serdecznie. Pan profesor doktor habilitowany Rafał Broda z Krakowa i pan senator Bogdan Pęk. Witamy bardzo serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Temat jest aktualny teraz. No, ostatnie godziny przyniosły te rozwiązania, jeśli chodzi o szczyt ostatniej szansy. Tu będziemy o tym mówić, ale też chcę nawiązać do obecności panów w tym studiu. Pamiętamy dobrze, kilka lat temu panowie również byli obecni w czasie takich debat głośnych, kiedy Polska miała wstępować w ramach Unii Europejskiej. No i powiem, że nie wiem, czy panowie czują satysfakcję, ale chyba to jest żadna satysfakcja teraz w tym kontekście, że wiele rzeczy panowie wtedy mówili, że tak będzie i to się sprawdziło. Czyli jakiś taki dar prorokowania albo też rzetelnej analizy. Wracając do tych rozmów, panie mecenasie, tak, prawda? Jak to było wtedy?
Tak, 8 lat temu, jeden albo drugi, pamiętam, nie, może moja kampania nie wychodźcie do Unii. Ja muszę przepraszać Polaków, że to robiłem, bo ja byłem tak naiwny, że myślałem o tej porze, że można to uniknąć, przystąpienie do Unii przez mówić nie w referendum.
No właśnie, pan nas przestrzegał, bo była ta możliwość referendum powiedzieć, tak albo nie.
Dzisiaj wiem, że ten referendum to był jak kiedyś Stalin, myślę, mówił, mogą być wolne wybory, tylko ja jestem w stanie liczyć głosy.
Tak, nieważne, kto głosuje, ważne, kto
ja, tak to było. No, teraz wiem, jak wszystko było przygotowane, aby fałszować wyniki referendum. No i pamiętając ten czas, jedno zdanie muszę powtarzać. Jest krótki.
Tak, prosimy.
Musicie polegać tylko na sobie, Polacy. Jesteście dużym krajem z potencjałem ludzkim. Macie wystarczająco dużo surowców i potencjał ludzkim. Rolnictwo, które z łatwością może wszystkich wyżywić. Macie najlepsze warunki ku temu, aby zachować swoją niezależność. Lubię bardzo ten kraj, aby przede wszystkim jego mieszkańców. Myślę, że w międzyczasie zrozumiałem, co odróżnia was od innych narodów. Myślę też, że wiem, co oznacza polskość. To duchowa postawa, wewnętrzny dystans do rzeczy materialnych, które u nas na Zachodzie odgrywają coraz większą rolę i są powodem zaniku wiary i kultury.
Tak pan wtedy mówił, to do dzisiaj pozostaje aktualne, tylko pytanie, jakie jest państwo polskie? Czy nadal jest tak mocne, jak pan
tak
mówił?
Tak, oczywiście. Prawie bardziej niż było, ale jest piękna okazja dla was torpedować ten system, który panuje tam dzisiaj w Unii i nie tylko tam. To jest ten idiotyczny system, że ten centralny bank u was i w całym Unii Europejskiej nie może pożyczyć pieniędzy dla rządów. Tylko prywatne banki mogą to robić. U was to jest nawet pisane w konstytucji.
Że Narodowy Bank Polski nie może użyczyć środków rządu.
U nas to jest ta ustawa dotycząca Centralny Federalny Bank. Mhm. U was nawet jest pisany w konstytucji krótki artykuł: ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w Centralnym Banku Państwa. Artykuł 220. No i to znaczy, że prywatne banki mogą pożyczyć pieniądze dla powiedzmy 2% u banku centralnego i tym dać do rządu dla 5, 6 albo 7%. I to jest tajemnica, dlaczego to funkcjonowało do dzisiaj.
Ale do tego jeszcze powrócimy, panie mecenasie. Tak. Panie profesorze, Unia Europejska dzisiaj, jej stan i to, co wtedy było mówione, jeszcze zanim Polska przystąpiła. Bardzo prosiłem, pan też był z nami.
Ja się bardzo cieszę, że mogę obok Karla Bedermana, mecenasa, dzisiaj występować, dlatego że
to jest raz.
Nie pierwszy raz i w wielu miejscach w Polsce, ale po prostu człowiek nabiera optymizmu w momencie, jak widzi, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I był z nami i bardzo się cieszę, że przez te 8 lat, mimo że nie do końca się sprawdziliśmy, czasem pozostał z nami. Ja chciałbym jeszcze najpierw nawiązać, bo tydzień temu była ta wielka rocznica, 20 lat Radia Maryja, w której niestety nie mogłem uczestniczyć i dlatego się bardzo cieszę, że dzisiaj mogłem tutaj przyjechać. Ale jak przejrzeć przez te 20 lat wstecz, Radio Maryja prawie zawsze miało rację. W ważnych sprawach zawsze miało rację. I sprawa związana z Unią Europejską to jest jedna z tych spraw, kiedy radio miało rację. Miało rację przez zapraszanie tych, którzy nie mogli, nie byli zapraszani do innych debat. Także stanowisko odmienne od tego, które było prezentowane w tych wszystkich tak zwanych, mówi się, mainstreamowych mediach, że mogło być zaprezentowane gdzie indziej. I tutaj z senatorem dzisiaj Pękiem myśmy ten cykl takiej udziału w debacie na temat Unii Europejskiej zakończyli wtedy debatą właśnie w Radiu Maryja. Chyba jedyna taka rzetelna debata, kiedy myśmy reprezentowali...
Byli zwolennicy i przeciwnicy.
Tak, przeciwników, czy powiedzmy sceptycznych wobec tak. wejścia Polski do Unii. Natomiast po drugiej stronie był pan Jacek Sariusz-Wolski i świętej pamięci Maciej Płażyński. I ja myślę, że gdyby te debaty się rozwinęły, bo to była pierwsza taka wstępna, a potem już nie było czasu, to być może nawet pewne rzeczy można by było sobie wyjaśnić, bo świętej pamięci pan Maciej Płażyński, pamiętam, że był bardziej sceptyczny, był taki no łatwiejszy do przekonania. No pan Sariusz Wolski być może planował sobie te jakieś funkcje w Unii Europejskiej. Ale proszę państwa, wtedy trzeba nawiązać do dnia dzisiejszego, bo dzisiaj właściwie to, co się mówi przy okazji tego, jak to się nazywa, szczyt ostatniej szansy, któryś tam kolejny.
Już ósmy.
I każdy ostatniej szansy.
Tak. Więc dzisiaj nagle, ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, że czujemy satysfakcję, ale w każdym razie czujemy, że dzisiaj ludzie mówią te rzeczy, które myśmy 8 lat temu mówili. Przecież wtedy, ja wtedy no, napisałem dwa takie artykuły na przestrzeni jednego roku i każdy z nich przedstawiałem w długich rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja. Ale ja tutaj wtedy powiedzenie, że Unia może się rozsypać, może być czymś nietrwałym, no to było kwalifikowane jako czyste oszołomstwo. A ja tutaj po całym takim rozdziale, gdzie dokumentuję te wszystkie sprzeczności, jakie tam są, ja napisałem zdanie: wobec rosnących problemów gospodarczych i finansowych sprzeczności będą narastać i nastanie moment, w którym żadne doraźne zabiegi polityczne nie wystarczą, by utrzymać tak sztucznie budowaną jedność. W tej postaci Unia Europejska jest skazana na rozpad. Po co więc Polska płaci tak straszliwą cenę i wyrzeczenia? Ja pamiętam, że wtedy nawet sam miałem wątpliwości, czy ja nie przesadzam z tym czarnowidztwem. No ale widać, że teraz to jest powtarzane przez wiele
teraz
stron.
To jest problem naprawdę wielu, wielu państw. To nie jest tak, że można powiedzieć, że państwa, które przystąpiły, są w gorszym stanie niż by kiedy wstępowały, prawda?
Tak.
Jeśli chodzi o ekonomię i tak dalej, i tak dalej.
Tak, i będziemy szerzej mówić wieczorem. Zaraz oddam głos panu senatorowi. Tylko chciałem jeszcze nawiązać do tego niezwykle ważnego elementu, na który Karl Bederman wskazał. I teraz, proszę państwa, Polska ma linię kredytową otwartą w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. To jest gwarancja że międzynarodowy MFW przyjdzie z pomocą Polsce w razie jakiegoś ataku spekulacyjnego sumą 20 miliardów dolarów. Za to koszt obsługi tego to jest 200 milionów dolarów rocznie. I świętej pamięci prezes Banku Narodowego Skrzypek, który zginął pod Smoleńskiem,
dzisiaj 20 miesięcy,
on chciał się wycofać z tego, z tej linii kredytowej, tak kosztownej, dlatego, że zgromadził, jak wtedy było podawane, 54 miliardy dolarów rezerwy w Narodowym Banku Polskim. I teraz, proszę Państwa, sięga się właśnie po te środki, żeby płacić... Żeby wpłacić to właśnie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, któremu myśmy nic nie gwarantowali, nie pobieraliśmy żadnych opłat, że my tam coś kiedyś płacimy. Wobec tego paradoksy są niesamowite. Przepraszam, że przeciągnąłem.
Panie senatorze, pan senator Bogdan Pęk.
No więc...
kiedyś, a dziś.
Możemy powiedzieć uczciwie, że 8 lat temu, gdyśmy krytycznie, zdroworozsądkowo oceniali sytuację, to przede wszystkim kwestionowaliśmy warunki, fatalne warunki akcesji. One były tak fatalne, że gdy się dzisiaj robi taką przeciętną zupełnie analizę, to można powiedzieć, że były postkolonialne, nie partnerskie, były takie, jak musi przyjąć państwo, które przegrywa wojnę, podpisuje kapitulację bezwarunkową i to wojnę wywołaną przez siebie. We wszystkich obszarach, zarówno gospodarczych, jak i politycznych, nie uzyskaliśmy nic, a ci, którzy negocjowali, zajmują dzisiaj w Unii Europejskiej najwyższe stanowiska, najwyżej płatne i wyjaśnia się, jaka była motywacja ludzi. Zresztą cały szereg tych osób było tajnymi współpracownikami służb PRL-owskich, umoczonymi, podatnymi na szantaż i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nie ma w tej chwili czasu w telewizji, żeby mówić o szczegółach, natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz, bo ja wtedy traktowałem wstąpienie Polski do Unii Europejskiej jako swego rodzaju konieczność, przymus, tylko byłem pewny, że można wywalczyć nasze lepsze warunki. A dzisiaj uważam, że cały ten projekt jest projektem całkowicie błędnym. Co więcej, to jest największe w nowożytnej historii ludzkości oszustwo, bo wiesz, widać dzisiaj gołym okiem, że to, co ci panowie tam wymyślają, posługując się terminologią ratowania finansów Unii Europejskiej czy waluty europejskiej, to jest fikcja. Oni nie ratują żadnej waluty. Oni robią wszystko, żeby uratować spekulacyjne, prywatne kapitały. Tutaj chodzi o kapitały banków europejskich, głównie niemieckich i francuskich, ale w skali świata w procesie globalizacji ten proces jest mało postrzegany, nie jest wskazywany jako główny winowajca. Tymczasem światem dzisiaj nie rządzą żadni politycy. To trzeba powiedzieć wprost. Światem dzisiaj rządzą tak zwane rynki. A cóż to są owe rynki? W raporcie Narodów Zjednoczonych sprzed 2 lat podano, że 200 kilkunastu ludzi w skali świata dysponuje połową majątku światowego.
Czyli majątku 7 miliardów.
Coś niebywałego. Takiej kondensacji kapitału w rękach prywatnych nie było nigdy w historii ludzkości. Były systemy władców absolutnych, ale była warstwa średnia, byli wasale, była szlachta. Teraz jest grupa zwana rynkami, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za to, co się dzieje w skali świata. I zarówno pani kanclerz, jak i pan prezydent Francji, jak i szef Komisji Europejskiej, już nie mówiąc o prezydencie Stanów Zjednoczonych, nie mówi na ten temat słowa.
No właśnie, ale co panowie na to? Dzisiaj nasz dziennik, pierwsza strona, weto Camerona, czytam fragmencik, jedno zdanie. Pani Marzyta Gos pisze, w grę wchodzi tylko jedna opcja, przyjęcie naszych wspólnych ustaleń z prezydentem Sarkozym. Tak kanclerz Angela Merkel rozpoczęła rozmowę na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. W grę wchodzi tylko jedna opcja. Czyli jaka opcja? Jaka to jest opcja?
No, pamięta, co to ten Oxenstierna, ten kanclerz w Szwecji powiedział 400 lat temu do jego syna. Synku, gdybyś powiedziałeś, jakim małym rozumiem okno świata jest rządzone. I to jest prawda nawet dzisiaj. I to jest dla was, Polaków, piękna okazja mówić, my skończymy ten przywilej w prywatnych bankach. To jest możliwe. Ten artykuł, którym czytałem, jeżeli rząd może finansować potrzeby za pomocą własny centralny bank i nie ten przywilej dla nich prywatny, który zarabią tyle w ten sposób, robić koniec z tym, i to jest piękne zadanie dla was.
No ale właśnie, ale patrzyłem ten szczyt, to właściwie jedna pani kanclerz, no i prezydent Francji nadają ton
czyli
całości.
Trzeba powiedzieć, że to jest dyktat, że odrzucono już wszelkie pozory, bo do tej pory ubierane to było zawsze w szatki korzyści ogólnej, budowania europejskiego domu, etc., etc. A teraz dwa najsilniejsze państwa stworzyły układ, który nazywają śmiesznie Merkozy, jako taki mitologiczny polityk składający się z dwóch osobistości i stawiają pozostałe państwa przed dyktatem. Myślę, że Wielka Brytania nie mogła przyjąć tych zasad, bo żądano zmiany traktatu w taki sposób, żeby stał się on państwem federacyjnym, żeby Unia Europejska stała się państwem federacyjnym o zdecydowanie mniejszej jeszcze suwerenności niż obecnie. A poza tym tam w podtekście jest kwestia opodatkowania transakcji kapitałowych. Więc okazało się, że na około 50 miliardów przychodów z tych transakcji to aż 40 by pochodziło z londyńskiego City, więc jestem przekonany, że prawdziwa motywacja premiera Wielkiej Brytanii była taka i naciski londyńskiego City spowodowały, że on się
ale powiedział wyraźnie, tutaj też cytuję, nigdy nie przyjmiemy wspólnej waluty, nigdy nie porzucimy swojej suwerenności. Potrafił to powiedzieć premier Wielkiej Brytanii, mimo że wszyscy tam byli
obecni. Natomiast jeżeli profesor pozwoli, to ja całkowicie podzielam pogląd pana Biedermana. Ten zapis traktatowy uniemożliwiający, bo on jest powtórzony przecież jeszcze w traktacie lizbońskim, uniemożliwiający finansowanie potrzeb własnego państwa przez bank emisyjny, a także bank europejski emisyjny.
To sedno.
Tylko i w tej chwili próbują zrobić taki zabieg, że pieniądze się da do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który jest ciałem znacznie szerszym niż Unia Europejska, moim zdaniem kontrolowanym przez Amerykę.
Tam się te pieniądze...
No, więc tam się da pieniądze i stamtąd dopiero będzie można finansować tutaj no głównie zadłużone banki tak, francuskie i niemieckie. To jest coś niebywałego, a jakim kosztem się to ma odbyć? No, kosztem ogromnych wyrzeczeń społeczeństw. No bo po pierwsze będą podniesione podatki. No jest podatek CIT do poziomu niemieckiego. W Niemczech jest 29, u nas jest 19. No więc widać wyraźnie, że to spowoduje dalsze ograniczenie konkurencyjności polskiej gospodarki. No poza tym przedłuży się wiek emerytalny do 67 lat. Proszę Państwa, no to średni emeryt będzie żył 3-4 lata, bo taka jest dzisiaj średnia wieku. I to mają być reformy. Mamy zgodzić na współfinansowanie długów Grecji, Hiszpanii, Portugalii, choć nie jesteśmy w strefie euro. Pan premier Tusk, nie pytając ani parlamentu, ani nikogo, zgodził się. Nie wiadomo dokładnie, jaka to będzie kwota, ale ponieważ na państwa spoza strefy euro przypada 50 miliardów euro, to mówi się, że Polska jakieś 6 do 8 miliardów euro. Nie wiadomo po co i dlaczego, i to ograniczy możliwości Narodowego Banku Polskiego na przykład walki ze spekulacją. Ale to wszystko razem wzięte, to jest najtragiczniejsze, nie daje minimum gwarancji, że to będzie skuteczne wyprowadzenie Unii Europejskiej z kryzysu.
Panie profesorze, zgadza się pan z tym? Komentatorzy różni oceniają i mówią, takie słyszałem określenie, czwarta Rzesza Europejska przed nami, jeżeli tak wszystko będzie szło, jak idzie do tej pory.
Tak, no ja myślę, że my nie wszystko jeszcze wiemy, bo powiedzmy człowiek zwyczajny, który się zajmuje innymi sprawami, no nie ma wglądu w te wszystkie dokumenty, jak wygląda stan. Ale ja myślę, patrząc na to, jak Niemcy dość agresywnie jeszcze przed akcesją, jeszcze jednak ingerowali, przejmowali polską gospodarkę, to wydaje mi się, że niestety, ale główny trzon, ten, który decyduje o polityce niemieckiej, no nie jest zbyt przyjazny, nie jest w każdym razie tak przyjazny, jak powinien być, ale tym bardziej trzeba szukać i porozumiewać się z wieloma ludźmi w Niemczech, z Niemcami, którzy naprawdę są przyjaciółmi Polski i wiedzą, że również sami we własnym interesie. No ale teraz, gdyby to była rzeczywiście zbudowana taka federacja i z tak silną pozycją Niemiec, że powiedzmy nawet prezydent Francji jest drugą częścią tego
tandemu,
tego tandemu Merkozy.
Wyraźnie słabszą.
Tak. No to można się tego trochę bać i dlatego te skojarzenia są prawidłowe.
Tak, to na to Niemcy, panie Karolu.
Ten stary strach przed Niemcami. Dziwię się troszeczkę, ale nauczyłem się, że istnieje oczywiście, ale kiedy myślę o naszych tygrysów papierowych, którzy rządzą u nas, jestem troszeczkę zdumiony. Moim myśl jest, wy Polacy jest w stanie robić koniec z tym głupstwem, który pan Pęk dobrze napisał.
No ale my, panie mecenasie, jesteśmy no włączeni w to. Nie mamy strefy euro, ale jesteśmy w Unii Europejskiej i nas przegłosują.
Drugi cud nad Wisłą, jeżeli ten przywilej dla prywatnych banków jest eliminowany. To jest, jeden naród musi robić pierwszy krok. Jak to ma być w tym momencie w Polsce, ja też nie wiem, ale ten okropny przywilej, że rząd nie może ciągnąć pożyczki u bank centralnym i że prywatni tam mają pierwszy rzędzie do...
Pan mecenas to akcentuje. Panowie, szczyt ostatniej szansy, jak panowie oceniają naszych przedstawicieli, a więc premier, minister spraw zagranicznych, brak debaty w parlamencie, bardzo ważny moment dla Polski, a tutaj Polacy na ten temat się nie wypowiadają, przynajmniej posłowie, przedstawiciele.
To zachowanie premiera, zachowanie ministra spraw zagranicznych, to jest ta jakby kontynuacja tego pewnego stylu, który nawet wiąże się z zachowaniem wobec katastrofy smoleńskiej. I to jest jakby przyzwyczajanie nas do tego, że tutaj pewne rzeczy się dzieją gdzie indziej poza nami, a my musimy akceptować. No i straszą nas różnymi rzeczami. Ja przypomnę, że jednym z takich mocnych argumentów, który trafiał do ludzi, było, że Unia Europejska, jeżeli się zbuduje tą jedność właściwą, no to jest uniknięcie tego kłopotu, który Europa co chwilę miała, czyli wojen. I teraz, proszę państwa, nagle się okazuje, że jeżeli euro będzie zagrożone, jeżeli nie utrzyma się waluta euro, to się za chwilę Unia rozsypie i będzie wojna. I to powiedział nie byle kto, tylko minister finansów, który różne rzeczy mówi, ale on to powtórzył dwa razy. On nie powiedział, że będą rozruchy, że będą zamieszki, że będą niepokoje społeczne. On powiedział wojna. I ja się pytam, dziennikarze na tej konferencji prasowej, dlaczego nikt się nie zapytał? Ja. Kto, z kim, ja kto na kogo
zapytam.
Pójdzie?
Ja też zapytam.
A on to dwa razy powtórzył. W ten sposób się gra nami.
Więc ja to się zastanawiam, gdzie on będzie uciekał, jak ta wojna będzie, bo on ma obywatelstwo angielskie i mówi się, że jest praktycznie cichym przedstawicielem interesów finansjery brytyjskiej. Oczywiście. Właśnie z Nowego City, które jest jednym z głównych winowajców tego, co oprócz Nowego Jorku, co się w świecie w tej chwili dzieje. No tej nieprawdopodobnej spekulacji. Oni stworzyli tak potężną pozycję, grupa kilkuset, czy może kilku tysięcy osób co najwyżej i kilku największych podmiotów gospodarczych, finansowych, że politycy najwięksi są ich zakładnikami, marionetkami. I to, co się stało w Unii Europejskiej obecnie, Moim zdaniem to jest koniec Unii Europejskiej, jaką znamy, bo traktat akcesyjny, a to, co w tej chwili tworzą Niemcy z Francją, stosując metodę właśnie takiego szantażu ostrego, to są dwie równe rzeczy. I moim zdaniem Unia Europejska jako struktura wisi na włosku, bo państwo federacyjne moim zdaniem jest poza możliwością zgody także Szwecji i przypuszczam, że nie tylko Węgry, ale i Czechy się na niego nie zgodzą. Wielka Brytania ma inny status. Oni pewnie uzyskają status państwa stowarzyszonego i jakoś miękko się rozstaną, mają własną walutę. Natomiast głównym problemem jest co innego. Wymyślono, że 200 miliardów euro funduszu stabilizacyjnego na tym ostatnim posiedzeniu o 5 nad ranem ma rozwiązać europejskie problemy. A takie wstępne szacunki wskazują, że trzeba 2 biliony. No więc to jest pic na wodę, fotomontaż, mówiąc tak obrazowo, kolokwialnie. To nie jest żadne rozwiązanie. I teraz to, że się wymusza, żeby długi niemieckich banków spłacały państwa takie jak Polska, które nie miały żadnego wpływu na to, co robiły banki niemieckie, udzielając bezmyślnie, moim zdaniem z myślą pewną, z pewną koncepcją, nie bezmyślnie, kredytów państwom, o których było wiadomo, że nie będą w stanie je spłacić, a szczególnie ci, którzy dokonali wprowadzenia waluty do państw, które nie są kompatybilne ekonomicznie i gospodarczo z państwami najsilniej rozwiniętymi, takimi jak Niemcy, Francja, Belgia, Dania. No i mamy teraz Grecję, no, która dostała bardzo silną walutę, co podniosło realne zarobki przy dużo niższej wydajności pracy, dostęp do taniego kredytu, niekontrolowanego. Na tych kredytach, które były zaciągane w niemieckich i francuskich bankach, zarabiały głównie te banki. I teraz w pewnym momencie nie podlegało to żadnej kontroli ani państwowej, ani Komisji Europejskiej, a więc formalnych struktur Unii Europejskiej. I teraz w pewnym momencie doszło do zawalenia i grozi upadek państwa greckiego. No więc wpompowano w to państwo greckie miliardy, dziesiątki miliardów euro bez żadnej nadziei, że to da efekt, bo gospodarka grecka w tej chwili ma minus 6, jak chodzi o rozwój, czyli tam jest recesja i przy tej recesji, pomimo tych wielkich pieniędzy wydanych z funduszy podatników europejskich, nie pieniędzy prywatnych banków, które zawiniły, nie ma żadnych szans, żeby Grecja w dającej się przewidzieć przyszłości wyszła z tego zaklętego kręgu. Czyli zamiast powiedzieć, proszę bardzo, widocznie nie będziecie w stanie utrzymać się w kręgu waluty euro, doprowadzić do miękkiego upadku Grecji, a tu mamy Włochy na tapecie. No Włochy bilion euro. No, więc kto się na
jak
to ma
jak to się
było?
Stało? Jaki to był tutaj niesamowity proces, że takie zadłużenie nastąpiło w tak krótkim czasie? Co na to Niemcy mówią? Bo Niemcy chyba mówią, mamy już dość też, tego interesu, też, bo my lecimy, tak?
Tak.
Niemcy na tym najwięcej zarobiły.
Ale podobno społeczeństwo jest niezadowolone.
Tylko
banki
widzi w telewizji.
To, że bank zarobi, nie świadczy, że społeczeństwo.
Ale to pan Pęk powiedział, jeżeli ten wasz premier Tusk i ten Sikorski krążą w całym Europie, ten Sikorski w Berlinie coś głupstwo, przepraszam, powiedział.
Tam taki był komplement w stronę Niemiec powiedziany.
Ale słuchajcie, ja mam wrażenie, to nie są oni. Ktoś przymusza ich do takich przystąpień.
Zgadują myśli, tak?
Tak.
Tak jak w typowym państwie postkolonialnym.
Tak.
My się troszkę uśmiechamy, ale jednak atmosfera.
Oprócz tego nikt u nas dokładnie słyszał, co ten Sikorski tam gadał, bo to był tylko na krawędzie tego, co nasza telewizja.
No ale to potem komentowano, że to było takie, no jak panowie to oceniają.
Jeśli ojciec pozwoli, jedno zdanie. Moim zdaniem Sikorski wygłosił to, czego nie wypadało powiedzieć Niemcom, na nieformalne zlecenie niemieckie, bądź zgadując, że tak powiem, niemieckie zapotrzebowanie, w nadziei, że za to uzyska w przyszłości no, bardzo wysoką, lukratywną funkcję w strukturach europejskich. Ale może się pomylić, bo może nie dociągnąć do takiego momentu, bo struktury europejskie mogą się rozlecieć, jeżeli będzie tego rodzaju koncepcja prowadzona. Moim zdaniem potrzeba w tej chwili jakieś 3 biliony euro, żeby ratować system. I jeżeli nie znajdzie się grupa przyzwoitych polityków w Unii Europejskiej, tylko będą realizować ten dyktat światowej finansjery, tych międzynarodowych spekulantów, którzy do tego kryzysu doprowadzili, to kryzys ten będzie się pogłębiał aż do kompletnego krachu. Moim zdaniem, jeżeli bank zawinił, to trzeba pilnować tylko pieniędzy wkładów podatników i bieżącej akcji kredytowej. Natomiast jeżeli bank zawinił, jest prywatny, grał na swoje ryzyko, spekulował, to niechże upada.
Ale do jakiego momentu czekać, panowie, mają
no
państwo?
Ale nie, przede wszystkim musi dotrzeć do opinii
kiedy
publicznej.
Kiedy się włączy ta syrena, prawda, alarmowa, że...
Ale proszę ojca, kluczowe jest co innego. Żeby dotarło do opinii publicznej, że wszystkie te działania Unii Europejskiej, które są tu pokazywane jako próba obrony interesu podatników europejskich, są wyłącznie na koszt podatnika ratowaniem utraconych zysków prywatnych instytucji finansowych. To jest kluczowe. I nie rozwiązują żadnego problemu.
Kto spłaci długi bankrutów?
Jak narody by to zrozumiały, to oczywiście nie zgodziłyby się, żeby sobie dać obniżyć poziom życia o połowę czy jeszcze więcej za to, że mają takich przywódców, tylko tych przywódców by obaliły. No.
Panie senatorze, pan profesor?
No, ja po prostu przysłuchuję się temu i ja wiem, że oczywiście jest pełna racja. Tylko jak to zrobić i kto to ma zrobić, to
wy
jest problem.
Musicie to robić.
My musimy to zrobić, ale...
Drugi cud ale
pan,
nad
pan mecenas widzi,
panie mecenasie,
ale przecież,
prawda?
Słuchaj, to muszę wracać...
My musimy wybrać dobrych ludzi do rządzenia Polską.
Nikt tam nie powiedzie, to będzie, kto kogo wpuści tam do Brukseli, prawda?
Oprócz, która nie jest załatwiona w jednym roku od razu. To trwa długo.
Tak, to jest tak. Wobec tego,
dla was
dlatego
to jest
rozmawiamy.
Wielki czas, wielki szansa pokazywać, co wy jesteście.
Kim jesteśmy?
Ja wierzę w potencjał polskiego narodu, znaczy, tak, że ta jednak ta właściwość, taka ta szczególna cecha związana z ogromnym przywiązaniem do wolności, z którą się wiąże również niezależność myślenia, że to w końcu zwycięży.
Ale ja się martwię, panowie, dlaczego? Bo skoro do tej pory wiemy, jaki jest poziom życia większości Polaków, w ogóle stan polskiej gospodarki i tak dalej, jeżeli teraz na to jeszcze nałożymy przyciskanie pasa, czy jakieś kryzysowe rozwiązania,
tak
to no ale...
Nie.
Panie mecenasie, pan żyje w Niemczech.
Nie, ale ja...
My żyjemy w Polsce, znamy, wiemy, co mamy.
W waszym kraju znam wasze historia, waszą historię, ale nie wiem, ale mam poczucie, wy macie zadanie...
I pan coś więcej
tego
wie o nas.
Misja.
Znaczy całkowicie podzielam pogląd w tym sensie, że przecież gdyśmy negocjowali warunki akcesji, pamiętacie państwo, wchodziło 10 państw. Polska stanowiła połowę potencjału poszerzenia pod każdym względem. Wszyscy ci mali patrzyli, co zrobią Polacy. A Polacy nie tylko nic nie zrobili, tylko się poddali, wywiesili białą flagę i przyjęli narzucone warunki, bo taki był wtedy rząd.
Dzisiaj
świetna wiadomość. Miller, reaktywacja. Ja. Ponownie szef MSLD. Ten Miller, który nas wprowadzał do Unii, licząc, że jak on nas wprowadzi na takich warunkach, które mają ogromny poklask z tamtej strony, to będzie na salonach europejskich. Oczywiście powietrze wyszło i dzisiaj jest jeszcze gorzej, bo dzisiaj mówi się, że rządzi wręcz Stronnictwo Pruskie. A to już jest rzecz, która musi być oceniona przez polskich wyborców. Jeżeli tego nie dokonają w sposób racjonalny, to nie ma żadnych szans wyjścia z sytuacji.
W grę wchodzi tylko jedna opcja. Przyjęcie naszych wspólnych ustaleń z prezydentem Sarkozym. Tak mówiła pani kanclerz na rozpoczęcie tego spotkania, które się zakończyło, szczyt ostatniej szansy. O tym rozmawiamy. Drodzy państwo, mamy dzisiaj nieco skróconą tę część naszych rozmów, bo jest transmisja z Archikatedry w Warszawie. 20. rocznica, 20. miesiąc po katastrofie smoleńskiej, więc nasza modlitwa i transmisja tej uroczystej mszy świętej. Więc jeszcze przez 10 minut nasz program będzie trwał, więc zapraszamy może kogoś, by drogą telefoniczną do nas dotarł. 657-0011, 657-0012, 657-0013, 657-0014 to oczywiście kierunkowy 56 do Torunia i jeszcze numery w naszej rodzinie. Telefonia, która ruszyła tydzień temu, 536-600-300 i drugi 536-600-400. Te połączenia przez telefonie są za darmo, są gratis, te ostatnie dwa numery. Bardzo prosimy, jest już telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Mówi Stanisława z Wrocławia.
Proszę bardzo.
Ja mam propozycję taką, żeby wszyscy, którzy mają wkłady, w bankach zachodnich, w Brebanku, który jest córką Commerzbanku, na przykład, czy z banków francuskich, natychmiast wycofali wkłady. Ale to trzeba robić w przeciągu kilku tygodni. I jeżeli tak, bank po prostu nie będzie miał środków. I musimy stworzyć jak gdyby wspólnie klientów, musimy stworzyć wspólnotę i przerzucić te pieniądze do banków polskich, żeby banki polskie mogły
jakie te polskie banki mamy, pani Stanisławo? Tak. Przepraszam, wejdę
w słowo. PKOBP jeszcze mamy.
PKOBP.
PKOBP, mamy SKOKi, które trzeba dofinansować, żeby mogli udzielać pożyczki przedsiębiorcom polskim i w ten sposób uruchomić przedsiębiorców średnich i małych poprzez udzielanie kredytów. No, ja tylko widzę takie wyjście.
Dziękuję bardzo, pani Stanisławo. Pozdrawiamy gorąco. Pan senator.
Więc w Stanach Zjednoczonych w tej chwili jest prowadzona bardzo szeroka akcja wypłacania z tych złodziejskich banków i wpłacania do banków lokalnych. No, coś na kształt naszych, zbliżonych do konstrukcji naszych skoków. Ta akcja już
ogarnęła... Kasy kredytowe.
Tak, kas kredytowych. Ona już objęła ponad milion osób i nasila się. Myślę, że to jest taki jeden ze skuteczniejszych elementów możliwego działania. No co nam grozi? Grozi nam to, że większość banków w Polsce, które są tutaj córkami central zachodnich, w bardzo trudnej sytuacji znajdujących się w krajach macierzystych, no może być no, w niedobrej sytuacji. Nasz bank polski PKOBP jest jeszcze w posiadaniu, znaczy państwo polskie jest w posiadaniu pakietu kontrolnego. Mamy jeszcze bank emisyjny. Gdyby się udało uruchomić część tych kapitałów właśnie w ten sposób, wycofując je z tych banków, na pewno byłby to bardzo pozytywny element działania skutecznego, bo jakakolwiek litość ze strony tamtych spekulantów nie jest możliwa, natomiast w przypadku totalnego zagrożenia no, transferują. Proszę Państwa, w tym roku, w tym kryzysie banki w Polsce zarobiły na czysto 15 miliardów czystego zysku. Więc,
najlepszy rok, mimo że...
No więc co to dowodzi? Że pomimo kryzysu, pomimo ograniczenia produkcji i normalnych przychodów, obrotów gospodarczych, narasta spekulacja i narasta lichwa.
To jest pewnie tajemnica bankowa, ale mnie to ciekawi też, ile Polaków, ile procent społeczeństwa ma jakieś wkłady w bankach, czy raczej nie jest odwrotnie.
No, podobno 30%.
Że ma...
Ma jakieś tam oszczędności, a tylko kilka procent ma poważne oszczędności.
No właśnie. Panie profesor, może jeszcze telefon jeden, dobrze? Woli Sprawiedliwości, bo jest odebrany już. Bardzo prosimy szybciutko, bo czas nam upływa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Janusza. Witamy. Witam szanownych gości. Kazik z Białegostoku.
Panie Kaziku,
bardzo
witam.
Krótkie pytanie. Tutaj goście w studiu powiedzieli, że no Polska będzie wpłacać tam od 6 do 8 miliardów euro rocznie, no żeby zasilić banki. Tak, żeby zasilić, prawda, banki niemieckie, francuskie. I teraz takie mam pytanie. Co będzie, jak obecna polska koalicja rządząca gdzieś po 2 latach się rozsypie, będą nowe wybory i załóżmy, że wygra prawica, to czy nowy rząd prawicowy Polski będzie mógł w jakiś sposób się upomnąć o te miliardy, które no, rząd Tuska, to znaczy Tusk, które chce wpłacić i no wiadomo o co chodzi, żeby nie zabierać czasu, to kończę.
Tak jest, rozumiemy. Z Panem Bogiem. Panie Kazimierzu, dziękujemy. Pan profesor może zaczął kwestię.
No ja tutaj po prostu nie lubię się wymądrzać, jak nie znam materii na tyle dokładnie, bo to są tak delikatne sprawy, że można jakąś krzywdę nawet krajowi zrobić, jak się wywoła jakiś... Natomiast słyszałem, że w Grecji... Generalnie to ja uważam, że każdy powinien był od samego początku szukać raczej polskiego banku i tam trzymać pieniądze, jeżeli miał oszczędności. Natomiast w Grecji podobno się zrobił już taki ruch, że ludzie wycofują pieniądze z banków.
A kwestia tego, że po latach jak to będzie wyglądało, czy będzie można odebrać coś? Jak się już dało, panie?
Nie, no oczywiście, że nie. No. To znaczy, to jest jednorazowa wpłata. To na razie jest ustalone tylko
jednorazowa
wpłata do Międzynarodowego Funduszu Walutowego z Funduszy Narodowego Banku Polskiego, więc to zmniejszy zysk Narodowego Banku Polskiego, no, który jest przekazywany do budżetu, no więc dochody budżetowe i jednocześnie zmniejszy możliwość skutecznej akcji przeciwdziałania spekulantom, którzy wciąż atakują naszą walutę. Ale zwrócić tego nie będzie można, bo to, jak sądzę, zostanie zużyte. Tylko gdyby nawet było tak, że z naszą stratą, ale tego typu działania tworzyłyby poważne prawdopodobieństwo, że da to pozytywny skutek i wyleczy chore finanse Europy, można by się na to z trudem, ale zgodzić. Natomiast problem polega na tym, że to nie daje najmniejszych szans na wyleczenie. To jest jakaś taka tępa fastryga. Nie pokazują nam prawdy i żądają, żebyśmy płacili za cudze długi, na które żeśmy w żaden sposób nie zawinili, a nie ma do tego przymusu. Czyli jest to dobra wola, wychodzenie przez szereg tych naszych dzisiejszych rządzących, no, którzy w ten sposób traktują rację stanu.
To by było na tyle, drodzy państwo, bo już za chwilę nasza transmisja z Warszawy zapowiadana. Stan Unii Europejskiej w kontekście szczytu ostatniej szansy. Zapraszamy po 21.40. Naszymi gośćmi będą dalej pan mecenas Karl Bederman. Dziękujemy za tę część, panie mecenasie. Pan profesor doktor habilitowany Rafał Broda i pan senator Bogdan Pęk. Dziękujemy i zapraszamy w Radiu Maryja po 21.40 na kontynuację tegoż tematu.
Przysłali raport, co oni ustalili.